Pani też się zajmuje i od tego zaczęłam, że pani stworzyła Instytut Weinberga, Mieczysława Weinberga. Brzmi bardzo, powiedziałabym, polsko, polski Żyd, urodzony w 19 roku. To jak on się tam w tej Rosji znalazł i po co tam pojechał?
No tak, to jest właśnie temat rzeka, Mieczysław Weinberg, ale też czasami można było znaleźć Mojsze Weinberg albo Moisiej Weinberg, pisane w najróżniejszy sposób. On sam używał imienia Mietek, wręcz właśnie w ten sposób, dlatego ja pozwalam sobie mówić o nim Mietek, chociaż po tylu latach to już czuję, jakby to był po prostu jeden z moich dziadków. Ale no, Mieczysław często to było imię, które żydowscy chłopcy mieli pewnie na imię Mojżesz, ale chcieli mieć to polskie imię. Zresztą to zależy, w jakim stopniu byli zasymilowani, w jakim nie. Znowu tutaj mogłabym otworzyć temat na najbliższe 3 godziny. Ale sam Mietek Weinberg rodzi się w rodzinie artystycznej w 1919 roku w kamienicy przy Żelaznej 66 w Warszawie.
W pierwszym roku wolności Polski, więc to też myślę, że jest nie bez znaczenia.
Tak, dla niego to jest ogromnie ważne, przy czym też jest, ponieważ do późnych lat był takim naprawdę oddanym, można powiedzieć, patriotą, no w takim staroświeckim tego słowa znaczeniu. Myślę, że był wychowany też w taki sposób, chociaż o jego matce wiemy stosunkowo mało. Jego ojciec pochodził z Kiszyniowa i jego rodzina ucierpiała tam bardzo podczas słynnego pogromu w Kiszyniowie w 1905 roku. Ojciec był też skrzypkiem, ale i aktorem, i kompozytorem muzyki takiej trochę lżejszej, powiedzielibyśmy. Teatry żydowskie to był jego żywioł. Zresztą odsyłam Państwa też do naszego spacerownika Warszawa Weinberga, bo takie coś zrobiliśmy parę lat temu. Jest w wersji papierowej, ale też elektronicznej, warszawaweinberga.pl. I tam właśnie zajmujemy się wszystkimi tymi miejscami, które przez te 20 lat życia Mieczysława Weinberga w Warszawie były dla niego najważniejsze. A to, że znalazł się w Związku Radzieckim, no to jest dość prosta historia. To znaczy bardzo wielu Żydów się znalazło tam i prawdę powiedziawszy dzięki temu w większości przeżyli. Akurat Weinberg usłyszał na początku września odezwę prezydenta Warszawy, że wszyscy mężczyźni mają się z Warszawy jakby wydostać i iść w kierunku właśnie wschodnim. No i on tak zrobił, no, wziął co miał wziąć, spakował do plecaka i ruszył. Na początku prawdopodobnie był przez jakiś czas w Białymstoku, potem gdzieś w Łunińcu są takie ślady, ta historia cały czas jeszcze się przed nami odkrywa. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy, no mając 20 lat zresztą jedynie, że to jest w ogóle koniec jego bycia w Polsce. I też ostatni moment, kiedy widział swoją rodzinę, no i to jest takie wielkie pęknięcie. I od tych pierwszych 20 lat ja bardzo często myślę. No a potem życie, prawda? Zaczął studia w Mińsku, potem uciekał do Taszkentu po agresji Niemiec na Związek Radziecki, potem uciekał z tego Taszkentu, udało mu się, może już nie uciekał, ale dostał się do Moskwy. A już miał żonę, już miał dziecko. Pomógł mu szalenie jego największy idol, czyli Dmitr Szostakowicz i potem to był też jego największy przyjaciel.
No i tutaj myślę, że to jest taki początek historii, którą zaczynamy opowiadać. Myślę, że ponieważ on mimo, że mieszkał w Moskwie, zawsze się do tej Polski odwoływał, jak sama cię pani powiedziała, zawsze marzył o tym, żeby tutaj być, a to były takie dziwne czasy, wiemy doskonale.
Bo Weinberg przyjechał raz do Polski w latach 60. na festiwal Warszawska Jesień. Ten pobyt nie był specjalnie udany, zresztą on się trochę wstydził, że był w delegacji radzieckiej, że on chciał mówić po polsku, ale nie wiedział, czy może. Nieważne. W każdym razie z tego okresu pochodzi fotografia, którą sobie zrobił pod swoim domem na Żelaznej 66. Podpisał ją z tyłu, że tu się urodziłem. No i z tego się wzięło wszystko, co się teraz też kumuluje podczas najbliższej domówki u Mietka Weinberga, gdzie będzie właśnie zaprezentowana premierowo strona poświęcona konkretnie temu domowi.
Właśnie warto powiedzieć, Żelazna przez Z pisana 66.pl mogą Państwo też wziąć w tej domówce udział, mimo że mieszkają Państwo w Szczecinie. Mówię o tym, bo to jest też taka piękna karta polskiej historii po prostu, którą trzeba odkryć, można poznać, można zobaczyć, że można być poza Polską i być cały czas sercem w niej. To naprawdę były przedziwne czasy, które myślę, że niejedno życie może nie tyle co złamały, co utrudniły. Kiedy mówimy o tej Rosji z pewnym sentymentem, no to ja czuję bunt, myślę, że pani też. Czasami trochę wstyd. Ale może przez to jeszcze bardziej rozumiemy, jak ten Weinberg cierpiał.
Tak, myślę, że absolutnie, chociaż odrobinę tego doświadczenia jesteśmy w stanie zrozumieć, bo to też jest pewnie nie u każdego, ale ja wychowałam się w szkole muzycznej prowadzonej przez byłych, czy no, mieszkańców w ogóle Związku Radzieckiego. Głównie to byli przede wszystkim Ukraińcy z Kijowa, no ale było też tam paru Rosjan. I ja się wychowałam jakby w takim wielkim kulcie dla kultury, muzyki, języka i to wszystko było mi bardzo bliskie i to wszystko w jakimś sensie dalej jest mi bardzo bliskie, tylko jak z tym żyć właśnie? To jest to podstawowe pytanie i teraz na przykład dla mnie muzyka rosyjska była zawsze takim absolutnym żelaznym punktem mojego repertuaru i zawsze najlepiej się czułam w utworach Prokofiewa, Szostakowicza chociażby. A tu znowu mamy wielkie pole do dyskusji, no bo taki Szostakowicz jest jedna z osób, które najwięcej wycierpiały w ogóle w historii chyba tego, jak totalitaryzm mógł zniszczyć życie jednostce. Jeśli chodzi o kompozytorów, no to Szostakowicz jest właśnie tym najbardziej chyba tragicznym przykładem. No i znowu pytanie się pojawia, no grać czy nie grać? Akurat jeśli chodzi o te kwestie, ja jestem taka może niejednoznaczna, sama nie gram muzyki rosyjskiej jako takiej, prawda?
Przynajmniej na razie.
Tak, na razie nie gram. Wiem, że to nie jest biało-czarne, jest we mnie duża tęsknota za tym. Wiem, że już powoli w repertuarach filharmonii też się pojawiają wybrani właśnie kompozytorzy, jak choćby właśnie taki Szostakowicz. To jest z jednej strony się trochę cieszę, a z drugiej strony mniej, dlatego że myślę sobie o tym, jak, że zaraz wszystko nam spowszednieje. No, wojna jest już dość długo, codziennie coś czytamy, tu wybuchło, tam wybuchło, to tu ktoś zginął, tam. No i właściwie najbardziej się boję zawsze takiego spowszednienia tych dramatów, tego bestialstwa i tak dalej. Sama u siebie to obserwuję po prostu i co jakiś czas myślę sobie, że jednak halo, trzeba się jakoś zresetować. Jednak to nie jest normalne, nie przyzwyczaja się dziewczyno do tego.